W 2016 roku, późną jesienią, w katedrze w Kamieńcu Podolskim tamtejszy biskup katolicki Leon Dubrawski odsłonił tablicę pamiątkową ku czci Marcina Kąckiego. Marcin był postacią wyróżniającą się w XVII-wiecznych dziejach Rzeczypospolitej, bo służył jej jako generał armii konnej, kasztelan krakowski, wojewoda kijowski i krakowski, bohater Wiktorii Wiedeńskiej i komendant twierdzy kamienieckiej, uwieczniony też w pobliskich okopach Świętej Trójcy. W roku następnym w Sanoku poznałam postać Stefana Kąckiego, dwudziestowiecznego emigranta, konserwatora dzieł sztuki i malarza, zasłużonego dla ratowania skarbów wawelskich. W tym roku pojawił się jeszcze jeden Kącki, XIX-wieczny kompozytor i pianista, wirtuos. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku profesor Sławomir Dobrzański, pianista koncertujący na wielu scenach świata, związany nie tylko z polskimi, ale też amerykańskimi uczelniami muzycznymi, prezentował dorobek tego twórcy i kompozytora. Pan profesor utwory Antoniego ma w swoim repertuarze. Nagrywa je na płyty. Profesor odwiedził również naszą rozgłośnię. Nim jednak skoncentrujemy się na rozmowie o muzyce, działania i inicjatywy Związku Rodu Kąckich przybliży Barbara Kącka.
W tej chwili organizujemy wiele rzeczy, natomiast te rzeczy dotyczą przede wszystkim tylko i wyłącznie samej rodziny, więc tam jakieś spotkania, kuligi, spacery po górach i oczywiście goszczenie się, jak zwykle w rodzinie to bywa, więc to są takie piękne inicjatywy, a oprócz tego również działamy w takiej sferze dla społeczeństwa, dla ogółu, dla nas wszystkich, aby przybliżyć naszych przodków. To są takie inicjatywy, które na razie tylko są na pismach i prośbach, dlatego że niestety związek jest troszeczkę jeszcze biedny i musimy prosić i występujemy z takimi inicjatywami, z prośbami do marszałka województwa podkarpackiego, który jeszcze nie zdecydował, czy nam pomoże, czy nie. Prosimy również ministerstwo o pomoc, bo chcielibyśmy tu do Polski, dla nas wszystkich, przywieźć obrazy Stefana Kąckiego, które są w Montrealu i prawdopodobnie już niedługo gdzieś się rozpierzchną po domach prywatnych, dlatego że Instytut Polski w Kanadzie chyli się ku upadkowi i dlatego chcieliśmy naprawdę przybliżyć nam, Polakom, co tworzył Stefan, jak to robił, a naprawdę są to dzieła. Stefan to człowiek, który działał dla Polski, nasz mecenas, który odnawiał, który prowadził renowację skarbów wawelskich. O tym trzeba pamiętać. No i byłaby ta pamiątka nie tylko na Wawelu, ale byłaby również w Muzeum Sanockim, gdzie chcielibyśmy, aby ta ekspozycja tych obrazów wisiała na ścianach, żebyśmy mogli wszyscy, którzy odwiedzamy Sanok, zobaczyć kto i gdzie. No, jest to twórca na emigracji, więc naprawdę ważna postać dla Polaków.
Przez lata, można powiedzieć, celowo pomijany czy zapominany. Twórczość Stefana była prezentowana w Sanoku. Obrazy te dotarły do zgromadzonych wtedy na Zamku Królewskim i rzeczywiście jest to twórczość ważna. Najlepiej by było, gdyby były w całości jako kolekcja. Natomiast dzisiaj przypominamy kolejną postać tego znamienitego rodu, tym razem utalentowanego muzycznie Antoniego Kąckiego, który urodził się i działał bardzo aktywnie, można powiedzieć, na całym świecie. Wybitny kompozytor i pianista.
No poza rodziną Kąckich pewnie ja jestem ten drugi w kolejności, który wie o Antonim, więc o Antonim można pisać książki. Jest to postać fascynująca. Urodził się w Krakowie, studiował, nie jest to co prawda potwierdzone, ale prawdopodobnie zaczął studia w Warszawie i był kolegą Chopina, również ze szkoły. Potem studiował u Johna Fielda w Petersburgu, później studiował w Wiedniu u Zygmunta Thalberga, sławnego pianisty szwajcarskiego, no i był wirtuozem, mieszkał w Paryżu, później przeniósł się do Berlina, był nadwornym pianistą cesarza pruskiego Wilhelma, potem chyba był w Hiszpanii, później mieszkał w Portugalii i reformował system szkolnictwa muzycznego w Lizbonie i nawet za to dostał medal. Później mieszkał przez chyba 15 lat w Petersburgu, założył Towarzystwo Miłośników Muzyki Klasycznej. Później mieszkał przez ponad dziesięciolecie w Londynie, a chyba na końcówkę swojego życia wyniósł się za ocean i został obywatelem amerykańskim. Mieszkał najpierw w Buffalo, w stanie Nowym Jorku, później w Grand Rapids, w stanie Michigan, później mieszkał w San Francisco, a pod koniec życia, już po 80, postanowił odbyć tournée po całym świecie. W związku z tym pojechał do Australii, do Nowej Zelandii. Później był pierwszym pianistą klasycznym, który występował na Filipinach. To Filipińczycy to pamiętają. Był pierwszym polskim pianistą w Japonii. Grał również w Indiach, w Hongkongu, w Chinach i zmarł w drodze do Polski. Właśnie już tak właściwie kończyła się ta jego trasa koncertowa. Zamierzał dojechać do Berlina i zmarł w drodze do Polski, wizytując chyba swoją rodzinę w Iwaniszach koło Nowogrodu.
Na zdjęciu, które jest reprodukowane na zaproszeniu, widać bardzo przystojnego, eleganckiego pana z różnymi medalami, które i wiszą na szyi i w klapie są wpięte. Widać, że cieszył się popularnością i był doceniany. Uznawano jego działalność i twórczość.
Tak, więc szczególnie w Stanach Zjednoczonych chyba jest znany, pisał wiele artykułów na temat nauczania gry na fortepianie. Także w tym najsławniejszym amerykańskim magazynie dla nauczycieli fortepianu, który to był, nazywał się Etude Magazine, dużo jest jego artykułów i kompozycji. Także był również pedagogiem. To są wszystko założywszy, że mieszkał około 15 lat w każdej stolicy europejskiej, no to właściwie każdy rozdział jego życia, no to jest temat na osobne badania naukowe.
I jak doszło do tego, że pan profesor się zainteresował tą postacią?
Sam będąc pianistą polskim mieszkającym za granicą, czuję się pewną solidarność z osobami z tej samej grupy zawodowej, również reprezentujących Polskę za granicą. To jest taki powód, raczej taki osobisty. Natomiast ja się przede wszystkim zainteresowałem jego muzyką, jego kompozycjami. Jest ponad 400 opusów. Są to dzieła zupełnie nieznane nikomu i właściwie niewykonywane i sobie leżą w bibliotekach. No i można odkryć, niektóre są bardzo poważne i także to jest też tu jest pole do popisu dla muzykologów, żeby przede wszystkim skompletować te dzieła i można by wtedy mieć jakieś bardziej spojrzenie takie generalne na jego styl, na jego rozwój artystyczny, także jest dużo do zrobienia w tej dziedzinie.
Pan profesor na pewno obserwuje reakcje słuchaczy na jego kompozycje, na wykonanie jego muzyki. Na pewno ona się nie zestarzała, skoro znajduje słuchaczy.
To, że się, czy się, na pewno się nie zestarzała, a z drugiej strony reakcja publiczności jest związana z tym, że jest to muzyka dobrej jakości, bo też było dużo kompozytorów romantycznych, którzy no, pisali takie...
Przeminęli.
Przeminęli. A tutaj jednak jest bardzo solidny warsztat kompozytorski i także i znajomość fortepianu, również znajomość ręki ludzkiej, jak ta ręka się zachowuje na klawiaturze, także jest to bardzo solidny kompozytor i również bardziej osobiste ma podejście do muzyki, także to się ludziom podoba.
Wiem, że w Sanoku pan profesor nie tylko koncertował, ale również prezentował sylwetkę. Można
no tak,
tak
opowiem o Antonim, o jego życiu, bo jednak mało jest znany. Właściwie Polska była pod zaborami, w gazetach w Polsce pisano o sukcesach polskich artystów, czy to pod zaborem rosyjskim pisano w Warszawie, czy w Krakowie, w Galicji pisano. Natomiast jak gdyby nie było centrum Polski, Polska nie istniała, więc takich informacji nie zbierano, więc dopiero właściwie dzisiaj mamy już taki dostęp z internetem, możemy się tym zająć i popatrzeć na historię naszej kultury.
Ten koncert w Sanoku to spotkanie jednorazowe. Stara się pan również o to, aby dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców, stąd nagrywanie płyt. Jedna już jest, kolejne będą.
No tak, więc nagrywałem właśnie teraz w Mielcu drugą płytę, bo właściwie jest taka różnorodność jego utworów między utworami lirycznymi, między tańcami, między utworami, które są związane z operami, że właśnie jak jeżeli ktoś napisał 400 kompozycji, no to trudno, żeby to zamknąć w jednej płycie jednogodzinnej, więc to na pewno zasługuje więcej niż na jedną płytę.
dopóki sił starczy, to będzie pan profesor propagował tego twórcę.
No propagować w tym sensie, że jak się podejmuje decyzję, to ja zawsze lubię właśnie włączyć kogoś, kto jest mniej znany i w ten sposób jak gdyby promować tych mniej znanych, którzy zasługują na większą popularność.
Jak często pan profesor bywa w kraju? Tutaj są instytucje, które zapraszają pana profesora.
No w Polsce tak średnio 2 razy w roku.
I nie tylko Warszawa, ale również inne miejsca. No i cieszymy się, że również Sanok znalazł się na tej trasie koncertowej.
Ja również się cieszę.
O planach artystycznych może mi pan powiedzieć?
W tej chwili plany są takie, że mam być na konferencji Moniuszkowskiej w Gdańsku. Mam porównać muzykę fortepianową Stanisława Moniuszki z muzyką fortepianową Marii Szymanowskiej. Także to będę tutaj w Polsce znów w maju. I następne występy mam już na jesieni w Hongkongu i w Singapurze. Z takich generalnych planów. Oraz, o, będę miał wykład o Antonim Kąckim na konferencji pianistycznej w koło Belgradu. To będzie w lipcu, więc Antoni będzie prezentowany dla szerszej międzynarodowej publiczności.
Bałkańskiej, można powiedzieć szeroko. Jeszcze pani Barbara.
Ja chciałam dodać, że tak myślimy o tym powrocie pana profesora do nas, bo pan profesor prawdopodobnie wywozi się z naszych stron.
A no tak, dobrzańscy wywodzą się z dobrej ziemi sanockiej. Król Władysław Jagiełło dał 3 braciom pole zwane Dobra koło właśnie Sanoka, więc ja jestem właśnie z dobrej dobrzańskiej herbu Sas, więc to są moje rodzinne strony. Co prawda moja rodzina wyniosła się dużo bardziej na wschód, także my jesteśmy spod Czortkowa, ale te korzenie są właśnie koło Sanoka.
W gruncie rzeczy świat jest mały, można powiedzieć, że nie jest taki duży i można go ogarnąć nie tylko w perspektywie muzycznej, ale też odnaleźć ślady bliskie sercu, inne ślady.